Razem łatwiej.
Tatiana Slowi, dobry wieczór. To jest audycja Razem Łatwiej, poświęcona organizacjom i stowarzyszeniom. I dzisiaj będzie o wyjątkowej organizacji, a właściwie wyjątkowej gałęzi Polskiego Czerwonego Krzyża. Medycyna idzie do przodu i mimo tego, że dzisiaj możemy sobie na przykład rękę zastąpić bioniczną protezą, to w przypadku ubytków w ludzkim krwiobiegu nadal jednak trzeba wsparcia drugiego człowieka. I tym właśnie zajmują się honorowi krwiodawcy, oddawaniem krwi. Ze mną w studiu jest pan Patryk Bianga, prezes Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK, honorowy krwiodawca. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór państwu.
Pani Grażyna Sztuczkiewicz, specjalistka do spraw krwiodawstwa Biura Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Sławomir Ambroziak, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża imienia docent dr inżynier Marianny Sankiewicz-Budzyńskiej przy Politechnice Gdańskiej. Dobry wieczór, panie profesorze, tu już zdradzę.
Dobry wieczór.
No właśnie, muszę zapytać, patronka Klubu Honorowych Krwiodawców. Gdyby pan mógł powiedzieć o niej słów kilka.
Wybraliśmy panią docent na patronkę klubu, ponieważ pani docent słynęła z tego, że bezinteresownie pomagała swoim studentom, przybyszom z innych krajów, którzy u nas studiowali. I tak głęboko pani docent Sankiewicz się zapisała w pamięci swoich studentów i absolwentów, że nawet absolwenci się skrzyknęli i ufundowali ławeczkę Marianny, która stoi u nas na wydziale i studenci mogą sobie przy niej usiąść. Tam jest jej rzeźba, która zaprasza studentów do tego, żeby koło niej usiąść i chwilę z nią porozmawiać.
To ja zapytam najpierw o samo krwiodawstwo. Czy każdy może, pani Grażyno?
No nie każdy może. To decyduje lekarz. Czyli każdy, kto chce oddać krew, idzie do stacji krwiodawstwa, ma zrobione niezbędne badania i wtedy lekarz decyduje, kto może. W każdym razie musi mieć ukończone 18 lat i 50 kg wagi. I to są takie podstawowe warunki, a resztę już decyduje lekarz po zrobieniu podstawowych badań.
Proszę mi wytłumaczyć, czy każdy na starcie, kiedy oddaje krew, otrzymuje legitymację honorowego krwiodawcy?
To znaczy się honorowy krwiodawca na początku dostaje legitymację, której to nie jest zasłużony, tylko legitymacja, która daje prawo, że się jest tym honorowym krwiodawcą, bo nawet jeżeli się odda raz krew, jest się honorowym krwiodawcą. Wbija się tam pieczątki, kiedyś były papierowe legitymacje, a w tej chwili plastikowe, także już tam tych piecząteczek nie ma, które mówią o ilości oddanej krwi, tak jak to było w zamierzchłych czasach.
To ja teraz zapytam o panów krwiodawczą historię, bo panowie także są krwiodawcami. Panie Patryku, jak to się zaczęło w pana przypadku?
W moim przypadku zaczęło się to dosyć późno. Ja bardzo długo zbierałem się, co prawda, i podejmowałem próby. Były akcje z krwiobusem, który przyjechał do mnie do miasta, do Lęborka. Za pierwszym razem się nie udało, za drugim razem też jakiś czynnik spowodował wykluczenie. Natomiast powiem szczerze, że ta idea czerwonokrzyska cały czas pchała mnie w kierunku tego krwiodawstwa. Nie ustąpiłem, podjąłem próbę po raz trzeci. Udało się i tak pierwszy raz dodałem krew dosyć późno, w 2018 roku, więc już, że tak powiem, byłem wiekowy, natomiast stwierdziłem, że będę tą historię sobie budował. Krew oddaję od blisko 3 lat, teraz ostatnia moja donacja przekroczyła 6,3 litra, dzięki czemu też jestem krwiodawcą zasłużonym trzeciego stopnia.
To już by tak starczyło na półtora człowieka, to 6,5 litra. Tak.
Zdecydowanie tak, natomiast myślę, że każda donacja każdego krwiodawcy jest bardzo cenna i myślę, że w tym tkwi sukces, abyśmy nie zakładali sobie tego, ile musimy tej krwi oddać dla tego, żeby zdobyć jakiś tam medal, osiągnięcie. Natomiast każda donacja jest realnie wpływem na to, że możemy komuś uratować życie i to jest najpiękniejsze w całej tej historii.
Panie profesorze, tutaj była prośba, żeby się nie zwracać tytułem, ale jednocześnie podejrzewam, że część słuchaczy, chociażby tych, którzy kończyli Politechnikę Gdańską, kojarzy pana po prostu jako pracownika akademickiego, ale dzisiaj zupełnie w innej roli, bo w roli krwiodawcy i prezesa Klubu Krwiodawców Politechniki. Ja już sobie skrócę tę nazwę, piękną nazwę długą klubu. Jak to się zaczęło u pana?
U mnie zaczęło się w technikum, pamiętam to jak dzisiaj, w 17 lat miałem przyszedł nas taki bardzo niepozorny pan z PCK właśnie, więc tutaj wielkie zasługi dla PCK, to było w Koszalinie i opowiadał nam właśnie o krwiodawstwie i w momencie, w którym opowiedział nam, że w swoim życiu oddał ponad 6 10-litrowych wiader krwi, to było takie obrazowe i tak mi to zaimponowało. Zacząłem w tym momencie widzieć w tym panu superbohatera. Pomyślałem sobie, że ja też tak chcę, też kiedyś chcę komuś powiedzieć, że oddałem ileś tam wiader krwi, dlatego jak tylko skończyłem 18 lat, to udałem się do stacji krwiodawstwa i tak już zostałem.
To ja zapytam o te wiadra, ile się ich nazbierało.
No będzie ponad 5 10-litrowych wiader krwi, więc ponad 52 litry już.
Co się zmieniło? Czy w ogóle coś się zmieniło w tym, jak oddajemy krew? Bo bardzo dużo właśnie mówimy o tym, że medycyna idzie do przodu, wiele procedur medycznych się zmienia i tak dalej, ale jednak wydaje mi się, że jeżeli chodzi o krwiodawstwo, to tutaj te zmiany są chyba raczej subtelne.
Do mnie pytanie?
Tak, pani Grażyna, do pani jako do specjalistki.
Subtelne, to znaczy się tak, krew jest niestety albo stety nie do podrobienia i tylko dawcy mogą zabezpieczyć życie ludzkie, oddając krew. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o jakiś inny preparat, tak? Także tylko ukochana krew.
Chciałem dodać, że to, co powiedziała pani Grażyna, ponieważ jest to nasz pracownik z 28-letnim stażem, więc jeżeli chodzi o ocenę historii o 35, proszę bardzo.
W tym roku.
Więc ten przebieg historii na pewno jest bardzo znany. Natomiast ja powiem szczerze, że analizując materiały i badania, sondy różnego rodzaju, to zgadzam się jak najbardziej z tym, co powiedziała pani Grażyna, że krwi nie da się wyprodukować, o czym bardzo głośno mówimy. Natomiast niestety w badaniach, które były przeprowadzone w ubiegłym roku, potwierdzono, że społeczeństwo w 50% twierdzi, że można już wyprodukować sztuczną krew. I jest to pewien mit, który należy głośno o tym mówić, że tak po prostu nie jest i trzeba głośno o tym mówić, że jedynym sposobem na gromadzenie zapasów krwi jest po prostu krwiodawstwo.
Wśród różnych stereotypów, które pojawiają się w społeczeństwie, jest też to, że są krwiodawcy lepsi i bardziej pospolici. Niektórzy mówią, ja to mam taką grupę krwi, która jest pospolita, więc w sumie to się nie opłaca, żeby tę krew oddawać. No to teraz podyskutujmy z tym internetowym argumentem.
Należy obalić ten mit i to twierdzenie, ponieważ każda krew jest potrzebna i nie ma bardziej bądź mniej wyjątkowej krwi. Nawet można śledzić na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapotrzebowanie na krew i jak się prześledzi tę stronę, przez jakiś czas się ją poobserwuje, to można zobaczyć, że w każdej z grup są braki krwi i każda grupa jest tak samo potrzebna, więc gorąco zachęcamy do oddawania niezależnie od grupy krwi. To tylko wymówka.
Ja jeszcze o jeden stereotyp zapytam. W sieci bardzo często pojawiają się informacje pod tytułem taka i taka osoba potrzebuje krwi tej i tej grupy. Proszę, zgłaszajcie się do stacji krwiodawstwa i zaznaczcie, że oddajecie krew dla takiej, a takiej osoby. Czy jest możliwa taka procedura, czy to jest jakiś totalny internetowy fake news?
W tej chwili już niestety jest ta procedura zlikwidowana w sensie takim, że kiedyś faktycznie oddawało się na nazwisko i dostawało się zaświadczonko, że pan Kowalski oddał na pana Szymańskiego. W tej chwili stacje krwiodawstwa muszą zabezpieczyć wszystkim ludziom potrzebującym krew, także nie ma takiej zasady, ale generalnie jeżeli jest jakiejś grupy mniej i członek rodziny potrzebuje, to bliscy po prostu idą do stacji zamyśle dla tej osoby, ale nie muszą podawać nazwiska i szpitale nie wymagają czegoś takiego. Czyli jest bank krwi, który musi zabezpieczyć chorych w szpitalach. W ten sposób to wygląda w tej chwili.
Czasami tak. Jest tak, że stacje krwiodawstwa mówią, teraz nie potrzebujemy, proszę oszczędzać siły i przyjść do nas w innym terminie. Z czego wynikają takie zastoje, pani Grażyno?
Zastoje, bo zależy, z jaką grupą ludzie oddają krew, tak? Czyli mają czasami więcej A, czasami mają więcej B, ale generalnie grupa zerowa nadaje się do podczas tam wypadków, czy jak ludzie są chorzy, że ta grupa zerowa, grupę zerową można wszędzie użyć, brzydko mówiąc. Także stacja wtedy daje informację, że tej grupy jest za dużo, a te jest za mało. Zależy, jacy ludzie po prostu się zgłoszą. Tak?
Kiedy są takie momenty, można powiedzieć, mocno mobilizujące społeczeństwo? Czy wy odnotowaliście ostatnio w stacjach krwiodawstwa, wśród honorowych dawców krwi, takie wzmożone ruchy przy okazji różnych wydarzeń, a to pandemii, czy to konfliktu w Ukrainie? Panie Patryku.
Ja powiem tak, że na pewno to, co jest istotne, i to mówię tutaj o szerokim spektrum wiedzy o krwiodawstwie, to jest faktycznie szukanie tych merytorycznych informacji i one znajdują się najczęściej na stronach właśnie regionalnych centrum krwiodawstwa. Niezależnie od tego, w jakim regionie Polski mieszkamy, należy je śledzić ze względu na to, że dzisiaj może być zapotrzebowanie większe na krew w Gdańsku, co nie oznacza, że w Słupsku na przykład magazyn może być przepełniony, bo takie sytuacje też się zdarzają i warto w swoim regionie zawsze do tych informacji u źródła docierać, bo to jest bardzo istotne. Ja jeszcze nawiążę do tego, co mówiła pani Grażyna i do tego, w jaki sposób magazyny się przepełniają. Magazyny też i krew przede wszystkim trzeba zwrócić na to uwagę, ma pewien termin przydatności. Krew nie jest materiałem, który możemy sobie przechowywać przez lata. On ma określony termin przydatności. Najdłużej możemy przechowywać osocze, bo około 3 miesięcy, natomiast krew około 42 dni. I myślę, że to determinuje do tego, że czasami po prostu regionalne centrum krwiodawstwa mają w danych grupach zapotrzebowanie uzupełnione i mówią stop ze względu na to, że ta krew mogłaby być marnowana. Na pewno takim momentem, kiedy zapotrzebowanie na krew się zwiększa, są wakacje. Jest to związane przede wszystkim z ilością wypadków drogowych, dla których tutaj ta krew jest dla ratowania życia potrzebna. Jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, to faktycznie w pierwszej fazie konfliktu bardzo dużo krwiodawców się zgłosiło, chcąc wesprzeć i tutaj oczywiście należą się podziękowania wszystkim, którzy podjęli taką inicjatywę, a myślę, że też dla większości z nich ten czynnik determinujący, czyli wsparcie sąsiada dotkniętego wojną, będzie pierwszym krokiem tak naprawdę w krwiodawstwie, bo czasami to impuls, czasami jakieś wydarzenie determinuje do tego, że ktoś decyduje się na to, żeby tą drogę rozpocząć i liczę, szczerze mówiąc, na to, że faktycznie w tej sytuacji będzie to początek pięknej przygody dla wielu krwiodawców.
Panie Sławomirze, ja wiem, że oprócz tych różnych wydarzeń, które mobilizują społeczeństwo, niezależnie od tego, czy ta krew faktycznie jest na przykład potrzebna sąsiadowi, czy to jest tylko i wyłącznie czynnik, który uruchamia nas społecznie, to są też różne akcje różnych klubów honorowych dawców krwi, które mają zaktywizować ich albo do rozpoczęcia oddawania, albo przypomnienia im, że być może należałoby troszeczkę zintensyfikować to swoje bycie krwiodawcą. Politechnika także ma taką imprezę.
Tak jest. Od 5 lat, czyli jeszcze rok przed powołaniem Klubu do Życia, zaczęliśmy organizować akcję pod nazwą Politechnika Superbohaterów. Jest to coroczna akcja, która jest organizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ale także z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które w Gdańsku także działa. I w ciągu roku mamy od 4-5 akcji w ciągu roku organizujemy, gdzie przyjeżdża autobus do pobierania krwi, bądź krew jest pobierana stacjonarnie, czyli gdzieś tam w budynku wydziału znajdujemy jedno miejsce, gdzie można oddawać krew. Co ważne, ta akcja objęta jest patronatem honorowym jego magnificencji rektora Politechniki Gdańskiej, a także dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. I tu chciałbym też poruszyć bardzo ważną rzecz, ponieważ nie trzeba być krwiodawcą, nie trzeba oddawać krwi, żeby działać na rzecz honorowego krwiodawstwa, czego tu przykładem jest pani Grażyna chociażby. Ale też chciałem w tym miejscu, muszę to zrobić, podziękować osobom, które krwiodawcy sami nie są, a bez których ta akcja by się nie odbywała. Mianowicie mamy ogromne wsparcie władz wydziału w osobie byłego dziekana pana profesora Jerzego Wtorka, obecnego dziekana pana profesora Jacka Stefańskiego, ale także pan dyrektor administracyjny Zenon Filipiak bardzo mocno nas wspierają przy tej akcji. Dzięki temu ta akcja może się odbywać regularnie, cyklicznie. Studenci już wiedzą, że taka akcja jest, dopytują się o nią i poprzez tą akcję staramy się też wypracować u młodych ludzi taki nawyk regularnego oddawania krwi i też, żeby gdzieś im się wyryło w pamięci, że ta krew jest potrzebna regularnie, nie tylko w przypadku jakichś wielkich tragedii, gdzie są takie ogólnopolskie akcje poboru krwi organizowane, ale także, kiedy takich tragedii nie ma, to jednak dzieją się mniejsze tragedie, nie tak medialne i ta krew jest ciągle potrzebna.
No właśnie, bo my wspominaliśmy o wypadkach komunikacyjnych, są także różne inne wypadki, ale to nie są jedyne przypadki, kiedy ta krew jest potrzebna. Są jeszcze operacje, są ludzie przewlekle chorzy. Pani Grażyno, komu potrzebna jest krew?
Potrzebna jest ludziom generalnie chorym, tak? Czyli mówimy powypadkowi ludzie, również chorzy na białaczkę, różne choroby, no oczywiście o tym decyduje lekarz, tak? Ludzie generalnie chorzy i decyduje lekarz, że musi być na przykład transfuzja krwi, na którą potrzebujemy kilka właśnie jednostek krwi.
No tak? To jakie jest to zużycie krwi w różnych przypadkach?
Właśnie tak, są tak. Takie bardzo ładne infografiki na stronie twojakrew.pl czy też na stronie NCN-u, które doskonale to obrazują i my się tymi infografikami posługujemy na naszym profilu facebookowym po akcjach krwi, żeby uzmysłowić ludziom ilość oddanej krwi ma przełożenie na konkretne przypadki. I tak na przykład, żeby przeprowadzić najprostszy zabieg operacyjny, dwie osoby muszą oddać krew. Dla chorych dializowanych to są dwie osoby kilka razy w roku. Na przykład, żeby przeprowadzić operację na otwartym sercu, 6 osób musi oddać krew. W celu leczenia chorych onkologicznie 3 osoby tygodniowo powinny oddać krew. Tu jest takie najbardziej obrazowe, jest na przykład przeszczep wątroby, gdzie do jednego przeszczepu wątroby potrzebna jest krew od 20 osób. Natomiast w przypadku leczenia osób ofiar wypadków drogowych to jest około 10-12 osób muszą oddać krew, żeby jedną taką ofiarę uratować. Więc to są liczby, które obrazują to i przemawiają do wyobraźni, że jak to jest potrzebne.
I tutaj potrzebny jest po prostu drugi człowiek. Nie ma możliwości zastąpienia tego innym preparatem medycznym. Taki głęboko społeczny wymiar ma po prostu krwiodawstwo.
Tak.
Zdecydowanie tak, bo tutaj mówimy o tym, o tej takiej profilaktyce, która wpływa na to, że możemy każdego dnia w zasadzie w szpitalach odbywają się te operacje i szpitale są w tą krew zabezpieczone. Ja tutaj chylę czoła przed panem Sławkiem, który jak wspomniał, oddał już 5 wiader krwi, tak, czyli 50 ponad litrów, to jest ogromny, ogromny szacunek. Ja zetknąłem się, nie wiem jak państwo, ale w historii mojej krótkiej z krwiodawcą i chciałbym o nim wspomnieć. To jest lekarz, Gruzin, który mieszkał w Lęborku przez dłuższy czas, nazywał się pan Rusłan Dżanidze. Dzisiaj mam kontakt, dosłownie z 2 dni temu z nim rozmawiałem, kończy niedługo 80 lat i słuchajcie państwo, oddał ponad 140 litrów krwi. Także jest to jeden z rekordzistów, nie wiem czy na skalę naszego kraju nawet, ale do dzisiaj czuje się świetnie, do dzisiaj rozmawia i dzwoni, cały czas kontaktuje się z Polskim Czerwonym Krzyżem, brał udział ostatnio w spotkaniu Gruzińskiego Czerwonego Krzyża i to jest najlepszy dowód na to, że oddając krew nie traci się na zdrowiu, a w zasadzie się zyskuje.
Ja zapytam jeszcze o Politechnikę Superbohaterów. Na Uniwersytecie Gdańskim też jest podobna akcja, ona nazywa się Wampiriada, ona jest raz w roku, z tego co dobrze pamiętam. Natomiast Politechnika Superbohaterów to akcja poboru krwi, która jest właściwie cykliczna, bo tych dat oddawania krwi, takich można powiedzieć wzmożonej akcji oddawania krwi, bo przecież można także być krwiodawcą poza tymi szczególnymi dniami zaznaczonymi w kalendarzu, macie kilka. Kiedy?
No w tym roku ta akcja odbyła się już na przełomie lutego i marca. Na początku maja również mieliśmy akcję. Teraz jeszcze czekają nas dwie dwudniowe akcje, 10-11 października i 12-13 grudnia. Te akcje odbywają się na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. No, w czerwcu ciężko byłoby organizować akcję oddawania krwi wśród studentów. Raz dlatego, że sesja ich wykańcza, oni są już dosyć osłabieni. No, poza tym byli
z tego względu nie mamy w czerwcu, dopiero w październiku, jak przyjadą wypoczęci.
No właśnie, 14 czerwca, Światowy Dzień Krwiodawcy. Czy jakoś szczególnie jest obchodzony przez krwiodawców i wsparcie krwiodawców?
Wsparcie. Z uwagi na długo trwającą pandemię, to w tym roku niestety nie będziemy organizowali jakiejś większej uroczystości, bo no, do takiej uroczystości trzeba się mocno przygotować. W tej chwili jesteśmy skupieni na pomocy Ukrainie, dlatego w tym roku, tak jak powiedziałam, nie będzie uroczystości, ale krwiodawcy sobie składają życzenia, idą również do stacji oddać krew. Także skończy się chyba w tym roku na takich serdecznych życzeniach ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża i podziękowanie takie, powiedzmy, nawet osobiste pewnym osobom, które zasługują na to, że pomagają cały czas ratować ludzi. w ten sposób.
Jak wygląda dzień krwiodawcy w dzień...
Właśnie. Bo ja już myślę, że tutaj panowie, bo ja niestety nie oddawałam krwi, także nie mogę żadnych szczegółów.
Jak należy się przygotować, ile czasu to zajmuje, czy należy potem odpoczywać, jeść czekoladę i tak dalej.
Tak, do oddania krwi trzeba przyjść wypoczętym, po lekkim, co istotne, beztłuszczowym posiłku. W dniu oddania krwi trzeba wypić bardzo dużo płynów, około 1 litra płynów. No absolutnie nie wolno pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi. Przychodzimy do stacji krwiodawstwa, gdzie jesteśmy rejestrowani. Później jest badanie krwi, czy jest mała próbka krwi pobierana do badania. Wypełniamy ankietę, gdzie odpowiadamy na pytania, często wchodzące w naszą sferę intymną, ale to jest też istotny wywiad dla lekarza, żeby mógł ocenić, czy byliśmy narażeni na ryzyko zarażenia jakąś chorobą. Później jest wizyta u lekarza i lekarz podejmuje ostateczną decyzję na podstawie tej ankiety i na podstawie badania, bo też są krwiodawcy badani i na podstawie wyników badania krwi i wtedy jesteśmy dopuszczani bądź nie do oddania krwi. No i po oddaniu krwi pozostaje nam tylko relaks, to jest taki dzień leniucha, wtedy dostajemy zwolnienie z pracy, ze szkoły, z klasówki, z kolokwium, możemy iść do domu i bezkarnie i z czystym sumieniem odpoczywać.
Ile czasu należy przeznaczyć na samą procedurę oddawania krwi?
To jest zależne od wielu czynników, od tego, ilu jest krwiodawców danego dnia w stacji. Samo oddanie krwi trwa dosłownie parę minut, góra 10 minut, rekordziści dochodzą do 6, jeżeli mówimy o krwi pełnej. Troszeczkę czasu zajmuje rejestracja, to już jest zależne od tego, ile osób jest w kolejce. No i po oddaniu krwi, to już nie stoimy w żadnych kolejkach, krwiodawca po oddaniu idzie do rejestracji bez kolejki, gdzie dostaje ekwiwalent energetyczny w postaci 8 czekolad, pieczątkę do książeczki, zaświadczenie do pracy, do szkoły i ewentualnie zaświadczenie do klubu i może udać się na zasłużony wypoczynek.
Pani Grażyno, o co chodzi z tą czekoladą? Bo mnie to zawsze fascynowało.
To znaczy, to jest strata kalorii i dostają dawcy 8 czekolad. W zamierzchłych czasach, w związku z tym, że ja już mówię, pracuję bardzo długo, krwiodawcy dostawali posiłek typu bułeczka z szyneczką i kawka była, znaczy kawka w tej chwili chyba też w dalszym ciągu jest. I był taki posiłek porządny, że tak powiem. Tak, był bufet, była pani w tym bufecie i dawcy dostawali taki posiłek smaczny. I na te czasy, gdzie były problemy i jedzonko na kartki, krwiodawcy mieli szyneczkę konserwową. Także takie były dzieje.
No właśnie, bo my mówimy bardzo dużo o tej idei, tak, ale właśnie. Gdybyśmy myśleli o pewnych zyskach, jakie uzyskuje krwiodawca, no to właśnie, tak. Bywa, że jest to dzień wolny.
Tak.
Jak ktoś lubi słodycze, to jest to czekolada.
Tak, część osób było takich, niestety, którzy właśnie jedyny posiłek mieli to śniadanko w stacji. Bo różne grupy ludzi chodziły, tak, ludzie...
To prawda, ten...
I biedni, taka prawda, i poszedł, i te bułeczki to były coś wspaniałego. Był dobry dzień dla krwiodawcy.
Jeśli chodzi o te przywileje, to faktycznie gdzieś tam nie sądzę, aby osoby, które chcą oddawać krew, sugerowały się tymi przywilejami, aczkolwiek na pewno, jeżeli chodzi o oddawanie krwi, mówię na terenie naszego kraju, to krwiodawcy są naprawdę bardzo szczególnie traktowani. To już czekolady oczywiście są bardzo smaczne i bardzo zawsze jest to bardzo kaloryczne i jest to miły akcent. Natomiast w tej chwili ustawowo nawet krwiodawcy przysługuje 2 dni wolnego. Był jeden dzień, są 2 dni wolnego od pracy. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, że posiadając już legitymację honorowego dawcy krwi,
zasłużonego
tak honorowego dawcy krwi, szereg przywilejów czeka na krwiodawcę, jak chociażby skrócone kolejki do specjalistów. Wielokrotnie też jest załączona lista leków, które są lub darmowe, lub z bardzo dużą zniżką. I to jest realne wsparcie później w funkcjonowaniu w społeczeństwie, bo nawet jeśli chodzi o niektóre miasta, to krwiodawcy mają bezpłatną komunikację miejską, więc myślę, że tych korzyści jest bardzo dużo. W odniesieniu nawet do Wielkiej Brytanii mogę powiedzieć, że zapoznałem się z materiałem niedawno, który mówi o tym, że tam krwiodawcy nie mają żadnych przywilejów poza sytuacją taką, że jeszcze muszą się wcześniej zarejestrować, nie mają dnia wolnego, nie mają żadnych korzyści wynikających z oddawania krwi. Aczkolwiek reasumując, wierzę w to, że nikt nie robi tego dla tych korzyści, ale bardzo dobrze, że są takie instrumenty, które nagradzają tą bohaterską działalność.
Powiedzmy jeszcze znowu o statystykach. Jest honorowy dawca krwi, zasłużony honorowy dawca krwi. Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć te kolejne stopnie wtajemniczenia?
Podział na kobiety i mężczyzn. Kobieta staje się zasłużonym krwiodawcą, jeżeli odda już 5 litrów krwi, tak? A mężczyzna 6 litrów. I dla kobiet jest 10 litrów i 15, dla mężczyzn 12 i 18. I wówczas jest zasłużonym już honorowym dawcą krwi, którym się właśnie należą te zniżki na leki, przywileje do lekarza i nawet przejazdy bezpłatne środkami ZTM-u. Kobieta ma 15 litrów, już przychodzi do mnie, ja wystawiam legitymację i może na terenie całego Trójmiasta i innych miast również w Polsce, jeżeli są te same przywileje, jeździć sobie za darmo. A mężczyzna 18 litrów i również sobie pięknie wsiada do tramwaju, autobusu i jedzie bezpłatnie. Także.
Ale przede wszystkim mają tę świadomość, że oddali już jedno, dwa, tak, trzy wiadra krwi. To świadomość także.
Tak. I później jest dalej i dalej. I przychodzą do mnie, jak ja wydaję legitymację na 18 litrów. Ja zawsze gratuluję. Proszę panią, ale na tym nie skończę. Będę dalej oddawał.
No i powiedzmy sobie szczerze, mówimy o tym, że różne grupy społeczne oddają krew. To znowu jest coś, co jest takie bardzo egalitarne, bardzo wspólnotowe i łączące ludzi. Bo ten sam człowiek stoi w kolejce, niezależnie od wykształcenia, pracy, którą podjął i tak dalej. I ten sam człowiek będzie być może, jeżeli spotka go pech, czekał w kolejce po tę krew. To jest pewien wymiar łączący tych krwiodawców. Czy wy macie jakiś taki, można powiedzieć, profil tych krwiodawców? Chętniej krew oddają osoby, które są bardziej świadome społecznie, segregują śmieci i tak dalej.
Krwiodawcą wydaje mi się może być każdy, jeżeli chodzi o wgląd w to, kim są krwiodawcy, to chyba w ramach tylko swoich klubów mamy, bo w ramach klubu prowadzimy taką ewidencję, kto ile oddał krwi, a to raczej są grupy tematycznie powiązane, czyli pracownicy jednego zakładu pracy, bądź studenci jednej uczelni. A takie szersze statystyki ja nie widziałem, może pan prezes.
Nie, ja chciałbym nawiązać do tego tematu, że faktycznie to, o czym pani wspomniała, jedynym takim może sloganem, który określa krwiodawcę, jest to, że ta krew łączy. I ona faktycznie łączy, bo ona łączy po pierwsze pokolenia, łączy ludzi i jest bardzo bliska idei Polskiego Czerwonego Krzyża, dlatego że bardzo wiele punktów jest wspólnych. Między innymi to, że zawsze podkreślałem, że krew nie ma poglądów ani politycznych, ani rasowych. W żaden sposób nie dyskryminuje ludzi, tylko po prostu łączy. To jest jedyny czynnik, który zawsze wpływa na to, że każdy krwiodawca jest dla nas równy. Każdy jest bohaterem, każdy, kto oddaje krew, jest dla nas superbohaterem. I myślę, że to jest najważniejsza wartość krwiodawstwa, że tutaj nie ma, może być to dyrektor banku, może to być pracownik urzędu, kimkolwiek by nie był, każde grupy zawodowe, każde, można powiedzieć, ludzie z różnych pasji, z różnych środowisk łączą się po to, żeby oddawać krew, żeby ratować innym życie. I to jest najwspanialsze w całej tej idei, w mojej ocenie.
Ja dziękuję bardzo. Życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest ważne. Kolejnych wiader panom, a pani kolejnych krwiodawców. Dziękuję, ludzi, którzy bardzo chcą dla siebie, nie dla profitów, ale dlatego, żeby wesprzeć innych swoją krwią, oddawać tę krew. A moimi państwa gośćmi byli pan Patryk Bianga, prezes Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK, honorowy krwiodawca, pani Grażyna Sztuczkiewicz, specjalistka do spraw krwiodawstwa Biura Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK i pan Sławomir Ambroziak, prezes Klubu Krwiodawców z Politechniki Gdańskiej. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk, a poprowadziła Tatiana Slowi.
Razem łatwiej.